Drodzy braterstwo, cieszę się, na początku zechcę powiedzieć tak. Cieszę się, że mogę tutaj z braterstwem być, bo pewne problemy były tutaj. Mieliśmy z dotarciem, musieliśmy wracać, zmieniać samochód, bo ten, który wyjechaliśmy, odmawiał nam posłuszeństwa, ale na szczęście udało nam się, czyli tą noc z piątku na sobotę spędziliśmy na podróży, ale rano wczoraj tutaj dotarliśmy. Temat, którym chciałbym się podzielić z braterstwem, jest tematem, który tak wczoraj postanowiłem, że zechcę wygłosić dzisiaj, bo jechałem tutaj z innym tematem, ale tak wczoraj, w dniu wczorajszym stwierdziłem, że chyba pożytecznie byłoby, żebym wygłosił lepszy temat i tak zechcę na gorąco ten temat, znaczy to jest temat, który mamy przygotowany od dawna. Problem jest taki, że on jest bardzo długi. I to, co ja zechcę przedstawić, to jakaś skondensowana wersja tego wykładu, wyłowienie najważniejszych punktów, żebyśmy w limicie czasu mogli się zmieścić w tym zebraniu. Myślałem, jaki tytuł powinienem nadać temu wykładowi i przyszła mi myśl, miałem parę oryginalnych pomysłów na tytuły, a dotyczył będzie temat duchowego wzrastania chrześcijańskiego rozwoju, ale ze względu na to, ze względu na fragment Słowa Bożego, na który jest on oparty, można by zatytułować go Matematyką świętego Piotra. Jest taki fragment wypowiedzi apostoła Piotra, bardzo znany zresztą, gdzie apostoł Piotr, mówiąc o rozwoju chrześcijańskim, ucieka się do działań matematycznych, przynajmniej dwóch działań matematycznych, do dodawania i do mnożenia. I o tych dwóch działaniach zechcemy sobie dzisiaj powiedzieć. Podstawą naszych rozważań będą słowa apostoła Piotra zapisane w drugim jego liście, w rozdziale pierwszym, wersetach od 5 do 10. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 10, gdzie czytamy następujące słowa. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 10. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wasze wiary cnotę poznaniem. Czytam według przykładu Biblii Warszawskiej, to tutaj czytamy, że dołóżcie, te kolejne zalety charakteru, a w Biblii Gdańskiej to mamy przydajcie, czyli naszej dodajcie. To jest to działanie matematyczne nazywane dodawaniem. Do czegoś, co jest, dodawajcie kolejny element. Więc dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadają i one się pomnażają, pisze apostoł Piotr. To drugie działanie matematyczne, o którym tutaj mówimy. Apostoł Piotr każe nam je tutaj przydawać pewne zalety, dodawać do tych, które już posiadamy, dodawać kolejne, a później mówi, że one jeszcze mają się pomnażać. Czyli jest to podwójne działanie. Te zalety trzeba dodawać i trzeba je pomnażać. To o tym, mam nadzieję, powiemy sobie kilka słów w dalszej części. Czyli werset 8. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Pisze tak apostoł Piotr. Mamy tutaj mowę o duchowym wzrastaniu, o chrześcijańskim rozwoju, bowiem to dodawanie tych zalet charakteru to jest właśnie rozwój chrześcijanina. On na tym ma polegać i ma polegać też na pomnażaniu, przymnażaniu tych zalet, które chrześcijanin posiada. Jeżeli takie rzeczy w rozwoju chrześcijanina mają się dziać, to ktoś mógłby zapytać, w jaki sposób one się dzieją. To przydawanie, czyli przyrastanie, pojawianie się, tak jak on to przedstawia tutaj, nowych zalet charakteru, chociaż to nie do końca jest taki sposób, bo to nie działa w taki sposób, że ktoś posiada jeden element, później dołoży drugi, a dopóki nie dołożył drugiego, to zupełnie go nie miał. A jak ma tylko te dwa pierwsze, to trzeciego i tam do końca dalej już nie ma, bo każdy posiada po troszeczku tych zalet. Tutaj te zalety charakteru, o których tutaj czytałem, każdy człowiek w jakąś tam miarę, mniejszą lub większą, posiada tych zalet. Odrobinę wiary każdy posiada, odrobinę cierpliwości i miłości, mniejszą lub większą każdy posiada. Apostoł Piotr pisze, przydawajcie, no ma na myśli, żeby dokładać większą wiarę, żebyśmy tych więcej zalet mieli, co później w wersecie 8 wyraźnie stwierdza, że te zalety się mają pomnażać w nas. Czyli jak coś się mnoży, robi się tego więcej niż było do tej pory. I na tym polega rozwój chrześcijanina w życiu, żeby zalety charakteru, te, które tutaj wspominał apostoł Piotr, czy też moglibyśmy tą listę rozszerzyć o inne zalety, które są w Nowym Testamencie podawane, bo i apostoł Paweł pisze w swoich listach o owocach Ducha Świętego, wymienia ich listę, co to są za owoce Ducha Świętego, czyli mówi, chce nam powiedzieć, że ci, którzy tego Ducha Świętego, czyli boskie usposobienie w sobie posiadają, to, ale w swoim postępowaniu cechują się takimi zaletami charakteru, jak tam te owoce wymienia, bo na liście tych owoców czy widzimy, że są zalety charakteru i radość, i miłość, i inne zalety charakteru, więc kto się tym napełnia, to tym się charakteryzuje, tym owocuje. To jest jego cechą charakterystyczną. Tak jak cechą charakterystyczną drzewa owocowego danego gatunku jest to, że przynosi owoce swojego gatunku. Jabłoń rodzi jabłka. Tak samo ten, kto jest napełniony Duchem Świętym, rodzi owoce pełne Ducha Świętego. Czyli jego postępowanie jest pełne Ducha Świętego, a apostoł Paweł Tafel nam tłumaczy, czym ten Duch Święty jest, wymienia pewne jego elementy. Tutaj apostoł Piotr wymienia, podaje inną listę, która częściowo się pokrywa z tamtą listą. Mamy tutaj różnego rodzaju rzuty na rozwój chrześcijanina. Teraz z tej strony widzimy obraz, raz z innej strony obraz. Obrazy częściowo zachodzą na siebie, ale nie w 100%. Bo gdyby zachodziły w 100% na siebie, to nie byłoby sensu pisać raz tu o tym, a później drugi raz to samo gdzie indziej. Zgodnie z włoską zasadą, trochę tu, trochę ówdzie, trzeba czytać, analizować, badać, starać się zrozumieć z tego, co Bóg nam podał. Więc chrześcijanin ma się rozwijać, a ktoś mógłby zapytać, dobrze, bardzo dobrze, ale jak to zrobić? Jakie prawa rządzą rozwojem chrześcijanina? Skąd ten jego rozwój się bierze? Tak sam z siebie? Czy może Bóg daje go? Może wystarczy go o to prosić i ten rozwój nastąpi, jeżeli poprosimy o to? Czy może jakoś inaczej? Czy też może to nie wszystko? Może coś trzeba samemu czynić? Różne można by mieć tutaj, wiem, że w chrześcijaństwie są różne poglądy na ten temat, w jaki sposób chrześcijanin się rozwija, czy ten rozwój daje mu Bóg, jak są tacy chrześcijanie, którzy bardzo podkreślają tą stronę. Są też i inni chrześcijanie, którzy kładą nacisk na wysiłki człowieka, że człowiek musi się starać, postępować zgodnie z tymi zasadami, jakie Bóg przedstawił w swoim słowie i ten rozwój będzie wynikiem jego wysiłków. To powiedziałbym, też są spojrzenia z różnych punktów widzenia na jedną sprawę i każdy punkt widzenia ma swoje wartości i ma swoje zalety. A mówimy o sprawie, która jest wyjątkowo skomplikowana i trudno o niej powiedzieć całościowo, dlatego ludzie najczęściej, jak próbują nawet mówić, to mówią z różnych punktów widzenia i każdy swoją rację ma, bo pewne rzeczy mówi, że prawdziwe, pewne może są za bardzo troszeczkę z jego punktu widzenia wyolbrzymione. Trzeba słuchać, czytać, analizować i wyszukiwać te elementy, które no, wydają nam się być słuszne i pomocne. Więc pewne myśli dotyczące rozwoju chrześcijańskiego, te, o których mówił tutaj apostoł Piotr w swoim liście, zechcę ja dzisiaj w braterstwie także przedstawić, by mogło to być z pożytkiem dla nas wszystkich. Pierwsza rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to to, że rozwój chrześcijański, rozwój, czy rozwój duchowy cechuje się, rządzi się pewnymi prawami. Tak samo jak w świecie materialnym widzimy, że rządzą nim pewne prawa, tak samo rozwojem duchowym też rządzą pewne prawa. Świat, Bóg stworzył świat duchowy, później stworzył świat materialny i skosował te same prawa do stworzenia jednego świata i drugiego świata. Ponieważ świat duchowy jest dla nas znacznie trudniej postrzegalny, zauważalny, z tego powodu, że jesteśmy istotami cielesnymi i widzimy dobrze i nie mamy problemu zrozumieć zasad i prawideł rządzących życiem doczesnym, bo jesteśmy istotami fizycznymi, cielesnymi i takie rzeczy są dla nas proste i oczywiste. Widzimy pewne prawa tutaj. Na tej podstawie możemy wnioskować, że i są też pewne prawa rządzące duchowym rozwojem. Biblia czyni porównania do rozwoju ze świata fizycznego, nawet ze tego świata roślin i przenosi to na poziom duchowy. Czyni to apostoł Paweł w swoich listach. Ja bym chciał uciec się do kilku cytatów, na początek do 2 Koryntów 9 rozdziału 6 wersetu, gdzie apostoł Paweł pisze o pewnym prawie rolniczym i przenosi je na poziom duchowy. I mówi tutaj tak, 2 Koryntów 9:6. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Tak? To w prawie w rolnictwie jest to rzecz oczywista. Jeżeli ktoś kawałek pola obsiał zbożem, ale zbyt mało zboża obsiał na tym polu, jego plon nie będzie obfity, bo ktoś, to powiedzmy inny, kto może bardziej się zna, czy też więcej tego zboża posiadał, obsiał większą ilością, taką właśnie, która jest no, maksymalna, maksymalnie dobra, powiedziałbym, bo wiemy też, że gdyby obsiać za dużo, no to też nie będzie pożytku, bo jakiś tam areał posiada swoją maksymalną ilość tych roślin, które może na sobie wyhodować. No więc jeżeli ktoś obsieje obficie, nie przekraczając tych granic dopuszczalnych, no to będzie miał obfitszy plon. No taki, o tej zasadzie mówi apostoł Paweł tutaj, że kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Tak jak to jest w świecie rolniczym, on tą zasadę stosuje do życia chrześcijańskiego, mówiąc, że jeżeli ktoś, co to znaczy w życiu chrześcijańskim siać skąpo czy obficie. No rolnik jak sieje, to jest dla niego praca, to jest wysiłek włożony przez niego. Zaangażowanie, moglibyśmy powiedzieć. I apostoł Paweł chce powiedzieć, kto jest mało zaangażowany w swoje życie duchowe, chrześcijańskie, nie może spodziewać się obfitych plonów. A co jest plonem dla chrześcijanina? Plonem dla chrześcijanina jest jego rozwój duchowy, wzrastanie w łaskach charakteru i w znajomości. Więc jeżeli ktoś nie angażuje się w swoje chrześcijańskie życie, pisze apostoł Paweł, to nie będzie miał dużego rozwoju chrześcijańskiego. Ten, kto się bardzo angażuje, będzie miał duży rozwój. No, to wydaje mi się, że brzmi zupełnie logiczne, rozsądne i sprawiedliwie tak rzecz postawiona. Podobnie działa to w wielu dziedzinach życia naszego doczesnego, że efekty, jakie uzyskujemy, są proporcjonalne do włożonego wysiłku. Weźmy jeszcze jeden werset apostoła Pawła, tym razem list do Galatów, 6 rozdział, wersety 7 i 8. Galatów, 6 rozdział, 7 i 8, gdzie czytamy tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Kolejne udanie się do terminologii rolniczej, do siania. I tym razem w poprzednim werset podkreślam, że plon jest proporcjonalny do włożonego wysiłku, a ten werset mówi o tym, że plon będzie takiego samego rodzaju jak siew. Czyli w co się angażujesz, z tego będziesz zżynał owoce. Jeżeli ktoś, tak przenosząc to na przykład na wiedzę świecką, jeżeli uczeń w szkole zaangażuje się bardzo w jeden przedmiot, to co z tego przedmiotu może spodziewać się efektów, jeżeli bardzo dużo czyta na dany temat. Co już może historia go zaczęła tak pasjonować i czyta nie tylko podręcznik, ale wiele innych książek historycznych, które szerzej mówią o danym aspekcie. No to po dłuższym czasie, powiedzmy po kilku latach takiego postępowania, no, jaki będzie efekt? No, efekt będzie taki, że ten ktoś, ten uczeń będzie posiadał dużą wiedzę historyczną. Ale jeżeli z tego powodu zaniedbał inne przedmioty, no to z tamtych przedmiotów nie może się spodziewać dobrych efektów, tylko dlatego, że z historii jest dobry i ma dużą wiedzę historyczną. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie tego samego rodzaju, jest plon, co siew. I tutaj zostaje nam to podkreślone. Że mówię o tym, by pokazać nam potrzebę wysiłku wkładanego przez nas. Co oczywiście od razu powiem, żeby nie neguję wcale drugiego punktu widzenia, który mówi, że to Bóg daje nam wzrost, który jest całkowicie słuszny. Zresztą apostoł Paweł też o tym napisał, tak? Że ja zasadziłem, Apolos podlał, a Bóg dał wzrost. Czy też tym, który daje wzrost, jest Bóg, zależnie od tłumaczenia. To jest słuszne. Tylko rzecz sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, komu Bóg ten daje wzrost? Czy tak temu, bo akurat ten ładnie wygląda, a tamten brzydko wygląda? Czy temu, który się stara, czy temu, który się nie stara? Ten, który jest mu miły, tak? Moglibyśmy ze Starego Testamentu powiedzieć, że Bóg daje temu, kto jest mu miły. No to można pójść z tym pytaniem dalej i zapytać, kto jest Bogu miły? To ten, który ma pewne cechy, które się Bogu podobają. Ten, który stara się kroczyć jego ścieżkami. Na przypadku chrześcijanina, komu Bóg daje rozwój? Temu, no, który o ten rozwój zabiega. Daje go Bóg, ale w odpowiedzi da próby z naszej strony. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Czy z tych słów nie wynika, że trzeba jakiś wysiłek podjąć? Jeżeli chcesz znaleźć, musisz szukać. Jeżeli chcesz dostać, musisz poprosić. A jeżeli nawet nie prosisz, ani nie szukasz, no to nie dostaniesz. Samo proszenie też już jest wysiłkiem, który pokazuje na coś, bo to też nie może być proszenie takie od niechcenia, bo to nie jest żadne proszenie. Tak szczera modlitwa może wiele. Szczera, żarliwa, usilna, co wskazuje na tym, że komuś bardzo zależy. Bo jeżeli tak usilnie prosi, a jeżeli mu bardzo zależy, to to już świadczy o tym, że jest zaangażowany, że jest oddany. To już świadczy o tym, że robi coś, co do niego należy. I wtedy może się spodziewać pomocy od Pana. Tak? To jest tak jak z tym przykładem, który jest podawany o studni. Człowiek szuka wody, potrzebuje wody. No, wodę stworzy człowiek, to już pomijam dzisiejsze możliwości nauki, ale tak normalnie to wody człowiek przez całe tysiąclecia nigdy nie tworzył. Potrzebował, więc szukał tej wody. Ale woda w naszym przykładzie nie jest na powierzchni. Jest pod ziemią, kilka metrów. Ona tam jest. Człowiek jej nie stworzył, tej wody. Bóg tak stworzył świat, że ta woda tam jest. Ale trzeba sobie studnię wykopać samemu i wtedy będzie można skorzystać z tego, co Bóg przewidział. Tak samo działa ta zasada w życiu duchowym, żeby skorzystać z tego, dostać to, co Bóg ma do ofiarowania, do dania i co bardzo chętnie daje. Jak nawet teraz znowu mi się przypominają słowa apostoła Jakuba z jego listu, który ma pierwszy rozdział, gdzie apostoł Jakub pisze o tym, że jeżeli komuś brak mądrości, to co ma robić? To niech prosi Boga. A że i mówi, że Bóg chętnie daje. No ale trzeba poprosić. I to trzeba poprosić szczerze, nie od niechcenia, o tą mądrość i podtrzymywać tą prośbę. Wtedy można liczyć, że się coś od Pana dostanie, jeżeli się szczerze o to zabiega. Więc chciałbym powiedzieć tak, jest Bóg, który chce obdarzyć wszystkich dobrymi rzeczami, ale trzeba do Niego przyjść po tą rzecz, poprosić. Trzeba starać się wykonywać to, co w swoim słowie Pan nam powiedział, na przykład, żeby siać obficie duchowe rzeczy, a nie rzeczy cielesne i spodziewać się plonu duchowego, czy też inne wersety, o których nie powiemy dzisiaj, bo jest to pewne spojrzenie, pewien temat ograniczony w ramach czasowych i nie tylko, i jeszcze innych, więc przedstawię tylko pewne myśli, bo mówimy o rzeczy, która jest najbardziej skomplikowana. Brad Johnson kiedyś tak napisał, że rozwijanie charakteru człowieka to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie. Dlatego też nie my go kontrolujemy, bo nie mielibyśmy zupełnie pojęcia, jak to zrobić. Jest to tak skomplikowane. Dlatego sprawuje nad tym pieczę Bóg, udzielając nam wszystkiego, co jest nam potrzebne w swojej opatrzności, w swoim słowie także tego nam udziela, a od nas oczekuje, że będziemy korzystali z tego, co nam dalej daje i swoją część w tej rzeczy wykonamy, bo mamy swoją pewną część. Teraz, jeżeli jest jakieś działanie, gdzie działa przynajmniej dwie osoby i każda z nich musi wykonać swoją część, żeby był sukces. Więc jeżeli któraś z nich zawiedzie, to tego sukcesu nie będzie. W przypadku naszego chrześcijańskiego rozwoju jesteśmy my z jednej strony, jest i Bóg, który ten proces nadzoruje. Żeby proces zakończył się pomyślnie, czyli zakończył się zwycięstwem takiego chrześcijanina, obydwie strony muszą wykonać swoją część. Jest chrześcijanin, jest i Bóg w tym procesie. Teraz, jeżeli dany proces skończy się niepowodzeniem, a kończy się niepowodzeniem, to przez cały wiek, nierzadko kończy się niepowodzeniem, bo cały wiek Ewangelii tego dowiódł. Nasz Pan na samym początku, zapowiadając, jak to będzie wyglądało, powiedział, że wielu jest powołanych, a niewielu wybranych. Czyli chciał powiedzieć przez to, że u wielu się ten proces rozpocznie, a u niewielu zakończy się pomyślnie. Więc porażki poszczególnych chrześcijan, mam na myśli nie takie porażki w trakcie rozwoju, bo takie porażki ponosimy wszyscy. Porażka, po której się chrześcijanin podnosi, staje się cenną lekcją pomagającą mu w jego rozwoju, z której można wyciągnąć wnioski i nawet wyzbyć się pewnych rzeczy, które do tej porażki powodziły, które to porażka, niepowodzenie uświadomiła nam, że to posiadamy albo że kierunek, którym zdążamy, przynajmniej w pewnej części jest niewłaściwy. Gdy mówię teraz o porażce, to mam na myśli taką porażkę finalną, końcową, że chrześcijanin nie zakończył zwycięsko swojego wieku. Było to działanie zespołowe. Tak? Był on chrześcijanin i był Bóg. To pytanie jest takie, kto zawiódł? Kto nie wykonał swojej części? Ów chrześcijanin czy Bóg? No, odpowiedź jest prosta tutaj. Nie sądzę, by ktokolwiek podejrzewał Boga, że nie pomagał wystarczająco i swojej części nie wykonał w danym dziele. Jeżeli chrześcijanin kończy swoje życie porażką, no to niestety jest to jego wina, a nie wina Boga. Że nie udzielił mu odpowiedniej pomocy, bo on na pewno takiej pomocy udzielił. Do tego się zobowiązał w swoim słowie, to obiecał i nie jest ograniczony czymkolwiek. Ma wszystko do swojej dyspozycji, wszelkie środki i na pewno tego każdemu udziela. Więc jeżeli dochodzi do niepowodzenia, no to wynika z to niedociągnięć chrześcijanina. Zbyt mało siał, powiedzmy już tam. Jeżeli nawet nie mówimy o tym, że popadł w jakieś zło czy grzeszność, która go zniszczyła, jeżeli nawet w szczególny sposób to nie popadł, to mógł mieć zbyt mały rozwój dobrych rzeczy, tego rozwoju chrześcijańskiego, wynikający ze zbyt małego zaangażowania, zbyt małego oddania się tym sprawom. Dlatego też dla chrześcijanina od chwili jego poświęcenia najważniejszą rzeczą staje się wzrastać duchowo. Bo to jest cel przyjścia do Boga. Bóg ma cel dla ludzkości, jakim jest restytucja. Podniesienie człowieka z upadku, z jego degradacji, po to, by człowiek mógł żyć wiecznie, by mógł żyć w raju. Tak jak to zostało nam pokazane na przykładzie naszego praojca Adama, stworzonego w raju w szczęśliwości, gdzie miał żyć i on, i jego rodzina. No ale wiemy wszyscy, nasz praojciec Adam upadł. Pojawia się grzech, doświadczenie ze złem i ta cała historia, którą znamy po dzień dzisiejszy. Bóg poprzez ofiarę naszego Pana chce przywrócić raj dla człowieka. Tylko że boska sprawiedliwość Jego, która jest podstawą Jego tronu, nie pozwala Mu udzielić życia wiecznego nikomu grzesznemu. Zresztą, już nie będzie bez wchodzenia w szczegóły, nie byłoby to z korzyścią nawet dla tego człowieka niedoskonałego, gdyby kazano mu żyć na doskonałej ziemi wśród innych doskonałych, to on wcale nie czułby się szczęśliwy i zadowolony, bo by mu się wydawało, że krzywda mu się dzieje, bo jako, że jest niesprawiedliwy, to musi praktykować niesprawiedliwość, a gdy mu się na to nie pozwala, to jest nieszczęśliwy i czuje, że krzywda mu się dzieje. Ale to już jest inna kwestia. Bóg chce przywrócić ten raj doskonałość. Chce mieć świat bez grzechu. Ten etap, w którym się znajdujemy obecnie, jest etapem przejściowym. Ci, którzy przychodzą do Boga, to właśnie przychodzą po to, by z tą grzesznością podjąć walkę, by duchowo się rozwijać. Do tego Bóg zachęca, do tego nawołuje w swoim słowie. I tak na przykład teraz możemy zacytować Efezów 4, rozdział, wersety od 22 do 24, gdzie czytamy takie słowa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewlekanie starego człowieka i oblekanie się w nowego człowieka. Taki cel stawia w tych wersetach apostoł Paweł. No i to jest cel poświęcenia. Na tym polega duchowy rozwój chrześcijanina. A żeby ten proces przeprowadzić, który wcale nie jest procesem łatwym i prostym, zewlekanie starego człowieka, czyli pozbywanie się swoich nawyków, pragnień, z jakimi się człowiek urodził, które potrafią być mu bardzo bliskie, no bo stanowią prawie, że część jego, no bo przyniósł to ze sobą na świat. Do tego jest przyzwyczajony. A powiedzmy, że jak jeszcze nie ma, mówimy o kimś, kto ma 40 czy 50, no to 40 czy 50 lat to jest z nim i to praktykuje. Stanowi część jego samego. Zerwanie z czymś takim może być trudne. Kto pamiętam kiedyś jedną rozmowę, którą stoczyłem, gdzie ktoś mi właśnie mówił, zauważał u siebie pewne rzeczy niewłaściwe, no ale nie bardzo miał ochotę z nimi zerwać i argument, jaki przedstawiał, był taki, że gdybym zrezygnował z tego, to nie będę już ja. No, to prawda, nie będziesz już ty. No i to właśnie o to chodzi, żebyś to nie był już ty. Ty masz teraz stać się człowiekiem Bożym, a nie być sobą. Tak, jeżeli przyszedłeś do Boga, a przecież nikt cię nie zmuszał, bo nie żyjemy w okresie czasu, w którym by ktokolwiek był zmuszany do przychodzenia do Boga. Jest zbawienie w tej chwili to wciąż wyborcze, że wybierane są poszczególne jednostki, nie wszystkie, całe rzesze ludzkości, tak jak to spodziewamy się, że pod nowym przymierzem będzie, tylko ci, którzy reagują na boskie poselstwo. A jak widzimy, wciąż jest to mniejszość ludzkości, to taka bardzo niewielka mniejszość ludzkości, która poważnie reaguje na to, co Bóg mówi. Może to jest jakiś drobny ułamek, drobny procent ludzkości. Więc ci, którzy na to reagują i przychodzą do Boga, no to nie po to, żeby być sobą. Jeżeli chcesz być sobą, no to źle trafiłeś. To nie te drzwi były, przez pomyłkę wszedłeś do błędnej sali. To jest tam taka duża, olbrzymia sala, aż dziwne, że przegapiłeś, bo taka duża jest i można ją zauważyć. I tłumy ludzi tam są, więc łatwo znaleźć to miejsce. Natomiast ta mała tutaj, to jest dla tych, którzy chcą być lepszymi niż byli do tej pory. Lepszymi niż się urodzili. Którzy chcą zakończyć swoje życie na wyższym poziomie rozwoju duchowego niż byli, niż mieli, gdy się urodzili, czy też niż mieli, gdy przyszli do Boga i oddali Mu swoje życie, które przez ten czas życia, jaki Bóg im dał, się rozwinęli. A żeby to osiągnąć, potrzebne jest zaangażowanie, obfite
sianie.
To sianie rzeczy duchowych, a nie rzeczy doczesnych, bo jest to proces stopniowy, powolny. Już pewne myśli na ten temat podczas zebrania świadectw były przedstawiane, które mówiły o tym, że rozwijanie chrześcijańskiego charakteru jest właśnie procesem powolnym, stopniowym, mającym trwać codziennie. Każdy nowy dzień jest okazją do nauczenia się od tego, co Bóg w swojej opatrzności nam tego dnia da. Przypominają mi się słowa Jana Wesleya, które były, widziałem, wydrukowane jako motto na okładce książki z jego kazaniami, które to słowa jego brzmiały, że Panie, naucz mnie o tym, czego jeszcze nie wiem. Zdawał sobie sprawę, że są rzeczy, których nie wie i chciał być o tym pouczony. Dlatego taką prośbę, taką modlitwę i my powinniśmy zanosić, byśmy mogli nauczyć się tego, czego jeszcze nie wiemy, a co nauczyć by się należało. I to Pan nam będzie objawiał, żebyśmy się mogli tych lekcji nauczyć. Więc nasze życie jest życiem ucznia w szkole chrystusowej, który uczy się z różnych podręczników, tak jak i uczeń w szkole świeckiej się uczy z różnych podręczników. A w szkole świeckiej powiedzielibyśmy, że głównie chyba się jest to poznawanie wiedzy teoretycznej, bo szkoła idea jest taka, że ten ktoś pozna wiedzę teoretyczną, a jak skończy szkołę, no to będzie ją w praktyce stosował, pracując w takim czy innym zawodzie. Natomiast w szkole chrześcijańskiej jest dużo większy nacisk kładziony na praktyki. Tak, nawet jeżeli są szkoły, w których są praktyki, no to jest drobna część tej szkoły. Natomiast chrześcijanin uczy się z podręczników. Tutaj Biblia, Słowo Boże, jest tym podstawowym, głównym podręcznikiem. Można skorzystać jeszcze z innych podręczników, czyli tych, którzy chodzili z Bogiem i mieli swoje przemyślenia, i mieli zrozumienie, i pisali na te tematy. To też są podręczniki. Ale jest praktyka, przede wszystkim praktyka, czyli jak stosujesz te zasady w swoim codziennym życiu. Bo te zasady to nie jest jakaś olbrzymia ich ilość. To nie są tysiące stron, które trzeba opanować na pamięć. Zasady Boże są stosunkowo nieliczne, a trzeba je stosować w praktyce i obserwować, co się będzie działo, jak Pan będzie na to reagował swoimi opatrznościami, jaki wpływ to będzie wywierało na nasz rozwój. Trzeba się po prostu tym interesować, to wtedy będzie przynosiło to efekty, poświęcać temu czas i uwagę. Brat Russell kiedyś w jednej ze swoich pierwszych strażnic umieścił taki cytat, że ktokolwiek, kto nie pożąda chrześcijańskiej doskonałości i kto cały czas nie czyni swoim celem tego, by ją osiągnąć, może uznać za rzecz całkowicie pewną, że nie ma prawdziwej religii. Czyli prawdziwa religia polega na pragnieniu posiadania chrześcijańskiej doskonałości i jej uzyskanie, czynienie celem swojego życia. Czy też w innym miejscu też mam cytat ze strażnicy. Nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Czas i cierpliwy, ustawiczny wysiłek. No, żeby obficie siać, żeby móc uczynić postęp. Każda dziedzina życia człowieka wymaga poświęcenia czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku, by coś w niej osiągnąć. Tak samo dzieje się z dziedziną duchową życia chrześcijanina, z jego chrześcijańskością. Potrzebny jest czas i cierpliwy, ustawiczny wysiłek, by osiągnąć ten rozwój. I apostoł Piotr, tutaj wracając teraz do naszego głównego wersetu, mówi nam o tym, jak taki rozwój osiągnąć, przydając różne rzeczy do tego, co już posiadamy. I pisze on tam w wersecie 5, że dlatego, żebyśmy dołożyli starań i uzupełnili do naszej wiary cnotę. Warto podkreślić to, że apostoł Piotr robi założenie, że wiarę, ci, do których pisze, wiarę posiadają i do tej wiary mogą coś przydawać. Założenie bardzo słuszne, bo pisze do chrześcijan. Nie można być chrześcijaninem, nie posiadając wiary. Można być chrześcijaninem, mając bardzo wielkie braki we wszystkich innych rzeczach, ale wiara, żeby być chrześcijaninem, rozpoczyna się od wiary w Boga i od wiary w zasługę naszego Pana. Więc pisząc do takowych, zakłada, że wiarę już mają, chociaż wciąż można tą wiarę powiększać i pomnażać, bo te zalety mają się pomnażać, jak on pisze w dalszej części. Każe do tego nam dodać cnotę, tak to oddają nasze przekłady. Są pewne powody, o których nie chciałbym teraz tłumaczyć tego, że można rozumieć pod tą cnotą nadzieję. Do tego trzeba, tu pisze, żebyśmy dokładali poznanie, gdzie indziej zwane umiejętnością w innym przykładzie, czyli mówiąc krótko wiedzę, też o tym wspomina, że mamy przydawać wiedzę. Później powściągliwość, pod którą rozumiemy samokontrolę. Później mamy do tego dodać wytrwałość, czyli cierpliwość. Do tego później pobożność, braterstwo, czyli miłość braterską. I do braterstwa miłość, pod którą rozumiemy miłość bezinteresowną. I w 10 wersecie pisze, że jeżeli będziemy to czynić, to nigdy się nie potkniemy. Jeżeli będziemy przydawać te zalety do siebie i one będą się w nas pomnażały, to nigdy się nie potkniemy w tym znaczeniu ostatecznym, czyli że nigdy nie podniesiemy klęski w naszym życiu duchowym. Nie skończymy tego życia naszego chrześcijańskiego porażką, jeżeli będziemy przydawali te rzeczy i one będą się w nas pomnażały, to będą przynosiły w nas pożytek. Takie jest oświadczenie tutaj apostoła Piotra. I teraz krótko o tych elementach, o których tutaj pisze apostoł Piotr, chciałbym wspomnieć. Więc rozpoczyna od wiary na początek. Więc to, co proponuję, to w ramach takiego samotestu. Omówienie tych punktów będzie składało się z pytań na temat tych właśnie elementów i możemy się zastanowić nad tym, zadać sobie takie pytanie, czy tak u mnie jest. Jeżeli odpowiedź byłaby, że nie, no to nie jest powód, żeby popadać w przygnębienie i myśleć o tym, że no to ja pewnie wtrafiłem w złe drzwi, bo to tak nie jest. Jeżeli ktoś przyszedł do Boga i Bóg go przyjął, to jest gwarancja tego, że no on na pewno trafił we właściwe drzwi. Bo ci, którzy nie powinni tutaj trafić, to Bóg zrobił zabezpieczenie. Tak podał swoje słowo, że ten rodzaj ludzi, który go nie interesuje, w ogóle nie trafia do tych drzwi, bowiem to, co Bóg mówi, ich nie pociąga. Mają inne zainteresowania. To takie jest zabezpieczenie też dla dobra człowieka, z miłości do rodzaju ludzkiego, by tamtymi ludźmi zająć się później w innych warunkach. A w wieku Ewangelii tylko tymi, którzy są w stanie skorzystać z boskiej oferty w obecnym czasie. Więc jeżeli ktoś przyszedł do Boga i poświęcił mu się, to samo to jest gwarancją, że jest w stanie, że jeżeli będzie siał obficie, jeżeli będzie się starał, jest w stanie odnieść zwycięstwo w swoim życiu obecnie, bo inaczej w ogóle by do tego nie doszło, zostałby na samym początku doświadczeniami takimi czy innymi odsiany, żeby sobie poszedł i zapomniał o tych rzeczach i nie angażował się w ogóle w tą stronę, czekał na lepszy dla siebie czas. Ale jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że możesz. A jeżeli nie masz jeszcze w tej chwili, to nie martw się, bo twoje życie jeszcze prawdopodobnie dzisiaj się nie kończy. I jutro prawdopodobnie też. I to jest czas, żeby postarać się pewne rzeczy polepszyć, poprawić. Więc jeżeli dostrzegamy, że czegoś tam brakuje i Bóg nam to pokazuje, to nie po to, żebyśmy się załamywali i dawali sobie spokój ze wszystkim, tylko po to, by zjednać naszą współpracę w dziele rozwoju naszego charakteru, jaką prowadzi nasz Pan, a takiej drobnego wsparcia z naszej strony potrzebuje, żeby to dzieło mogło zakończyć się powodzeniem. Więc rozmawiamy o wierze. Czy posiadamy taką wiarę, o jakiej mówi tu apostoł? A nie jest to wiara w każdą rzecz, czy też w jakiegokolwiek człowieka, lecz jest to wiara w Boga. W Jego osobę, w Jego charakter, w Jego słowo, w to, co robi dla nas w swoim życiu, czyli w Jego opatrznościach, jakie się w naszym życiu przejawiamy, czy ufamy, że jest to czynione przez Boga dla naszego dobra, czy pokładamy w Nim ufność, czy zauważamy, że w miarę upływu czasu nasze poleganie i ufność w Panu rośnie, czy potrafimy, teraz taki kolejny i bardzo dobry test, jaki można sobie zastosować, brzmi on tak, czy w modlitwie potrafię zrzucić ciężar przygniatający moją pierść i powstać z klęczek z ukojonym, lekkim sercem, bowiem ciężar zostawiłem u stóp Pana i jak gdyby zeszło ze mnie to, że ja się muszę o to martwić, bo ja już teraz nie muszę się o to martwić, bo zaniosłem to Bogu, Jemu to przedstawiłem i teraz On będzie się o to martwił, więc ja już mam spokój ducha. Czy potrafimy tak zrobić? Jeżeli tak potrafimy zrobić, świadczy to o dużej mierze posiadanej wiary. Bo jeżeli nie mamy wielkiej wiary w Boga, no wydaje nam się, że musimy sami się martwić o wszystkie te rzeczy, bo jak ja nie zadbam, jak ja nie przypilnuję, to się to wszystko zawali. A ten, kto ma mocną wiarę w Boga, to wie, że jest nad nim jeszcze Bóg, który ma większe możliwości, który potrafi, który wie lepiej, czego nam potrzeba, więc tą rzecz najlepiej zanieść do Niego w modlitwie, Jemu zostawić i On się tym zajmie. Tylko, że trzeba mieć właśnie wielką ufność i wiarę, bo wiara w sumie do tego się sprowadza, by mieć ufność w Bogu, by w Nim pokładać ufność, żeby to rzeczywiście odczuć. Bo jeżeli mamy poważny problem, który nas przygniata, odbiera radość życia, to żeby zostawić go u Pana, tą radość odzyskać, to trzeba naprawdę w Niego wierzyć. Nie tylko w deklaracji, ale tak całym sercem, całym swoją umysłem. Całe, jak to mówi Nowy Testament, z całej duszy, z całej siły, z całej mocy, żeby do tego doprowadzić. Jeżeli nie potrafimy, to nie załamujmy się. To podaje kierunek, którym trzeba dążyć. Próbujmy. Próbujmy to zrobić. A jeżeli będziemy wytrwali w tym, przyjdzie dzień, że się uda. Nawet jeżeli nie dzisiaj i nie w przyszłym tygodniu, to w późniejszym okresie czasu. Później ta druga zaleta, o której mówi tutaj apostoł Piotr, to nadzieja. Cóż to jest nadzieja? Pragnienie i oczekiwanie dobra przyszłości. Tak? Bo nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Z samej definicji, nawet w pojęciu świeckim. Nadzieja jest, wybiega ku czemuś, czego jeszcze nie mamy, ale na co, jak to się mówi, mamy nadzieję, mam nadzieję. Jak ktoś mówi, mam nadzieję na awans w pracy, to znaczy co? Że awansu jeszcze w tej chwili nie ma w pracy, ale wydaje mu się, że za jakiś czas ten awans w pracy do niego przyjdzie. Więc nadzieja zawsze dotyczy czegoś, czego nie mamy, a co, czego pragniemy i czego się, i co uzyskać się spodziewamy. Więc chrześcijańska nadzieja jest czym? Czym jest chrześcijańska nadzieja? No, na czym się opiera? Na obietnicach, jakie Bóg dał w swoim słowie. My, praktykując nadzieję, powinniśmy pragnąć i spodziewać się realizacji tych obietnic. Teraz, jak działa nadzieja w życiu świeckim? Ten, który człowiek, jak już zacząłem od tego przykładu, że ktoś ma nadzieję na awans w pracy, no to trzymajmy się tego przykładu. Człowiek, który ma, weźmy sobie dwóch pracowników. Jeden ma nadzieję na ten awans, drugi też chciałby, ale nie ma nadziei. Bo nadzieja to nie tylko pragnienie, ale i oczekiwanie. Jak ona wpływa na tych dwóch pracowników? Powiedzmy, są one teraz na równorzędnych stanowiskach, podobną pracę wykonują. Jeden ma nadzieję na awans, drugi nie ma. No to ten, który ma nadzieję na awans, to jest radośniejszy, jest szczęśliwszy, bo on widzi, powiedzmy, w nieodległej perspektywie na coś lepszego dla siebie, coś lepszego niż ma tutaj. Ten, który też by tego pragnął, ale wie, że to on czuje, że wie, że awansu nie dostanie z tego czy innego powodu, no to raczej go to przygnębia, bo on ma pragnienie, a nie ma spodziewania się, bo w jego sytuacji nie może się spodziewać, być może słusznie, bo tego awansu nie dostanie. Ale jeżeli chodzi o te rzeczy, które obiecał Bóg, to one nie są dla nielicznych. To nie jest tak jak z tym awansem w pracy, że wielu by pracowników chciało, no ale nieliczni mogą go dostać. Bóg jak złożył obietnicę, to każdy może je dostać. Każdy może oczekiwać i powinien cieszyć się tym, że one zostają spełnione. Cóż to za obietnice dał nam Bóg? obietnica życia wiecznego, sprawiedliwym raju Bożym, sprawiedliwym świecie bez śmierci, bez bólu, bez cierpienia, tak jak to święty Jan Apostoł opisuje w objawieniu w końcowych rozdziałach, gdy przedstawia wizję nowego świata, czego tam już nie będzie i pisze właśnie, że o tych rzeczach nie będzie. Taką nadzieję stawia Bóg przed nami. My powinniśmy w ramach praktykowania chrześcijańskiej nadziei pragnąć i spodziewać się tych rzeczy. Pytanie jest, czy pragniemy i spodziewamy się życia w takim świecie? No, ktoś może odpowiedzieć łatwo, tak, oczywiście pragnę. Ale czy to prawda? Czy to tylko nie jest ładnie brzmiący tekst, który wypada powiedzieć, skoro jest się chrześcijaninem, czy też próbuje się być chrześcijaninem, to też można sprawdzić. Bo jeżeli masz prawdziwą nadzieję na to, to jeżeli sobie o tym pomyślisz, to od razu robisz się radośniejszy i zadowolony, nawet jeżeli w tej chwili w życiu jest ci ciężko. Bo taka jest rola nadziei, że pomaga przejść przez trudne chwile. Bo człowiek, któremu jest ciężko w życiu, bo przychodzi trudne doświadczenia i nie ma nadziei, no to się załamuje. Dlaczego? Bo on nie widzi niczego lepszego oprócz tego, co przychodzi teraz. A to, co przychodzi teraz, rzeczywiście może być wyjątkowo ciężkie, przybijające, niszczące jego psychikę, zabierające chęć do życia wręcz. Rzeczywiście takie może być to, co w tym czasie przychodzi, bo takie rzeczy ludzie przeżywają. I my przeżywamy też od czasu do czasu różne trudne rzeczy. I właśnie w tych trudnych chwilach najbardziej potrzebna jest nadzieja. Czyli to pragnienie i oczekiwania dobra przyszłości, bo jeżeli naprawdę go pragniemy, a jeszcze zwłaszcza spodziewamy się, bo w sumie chyba trudniej się spodziewać niż pragnąć, bo pragnąć łatwiej jest czegoś dobrego, ale spodziewać się tego, że rzeczywiście to będę miał. Nie tylko, że to jest taka piękna myśl, którą mógłby się ktoś pocieszać, ale ja tego naprawdę się spodziewam. Jeżeli tego naprawdę się spodziewam, to już teraz mnie to cieszy. I dlatego posiadanie nadziei jest tak cenną rzeczą dla chrześcijanina, bo daje mu radość już teraz. Albo mówiąc inaczej, że można powiedzieć tak, że nadzieja jest taką fantastyczną zaletą charakteru, która już w chwili obecnej umożliwia nam cieszenie się czymś, czego jeszcze nie mamy. Mamy życie wieczne w doskonałym świecie, bez bólu, bez cierpienia, bez niesprawiedliwości. No nie mamy, nic z nas nie ma. Ale jeżeli mamy tą prawdziwą nadzieję, naprawdę się spodziewamy tego, to już w tej chwili możemy się tym cieszyć, że taki świat kiedyś będzie. A wiara jeszcze tutaj nam pomaga, bo mówi, że gwarancją tego świata jest Bóg, a my nie mamy co do tego wątpliwości, że to, co On obiecał, to na pewno się stanie, bo to nie jest tylko moje pragnienie czy moich przyjaciół, żeby taki świat istniał, bo wtedy to małe szanse są, żeby taki świat został stworzony. Ale ten świat obiecuje i gwarantuje wielki Bóg. Najpotężniejsza istota we wszechświecie, która ten świat stworzyła, której nic w stanie nie jest się oprzeć i jego planów nikt nie pokrzyżuje. To on jest gwarantem tego świata i on wystawia przede mną obietnicę życia w takim świecie, że on taki świat zaprowadzi, co więcej, zaprasza mnie do udziału w tym świecie. Tylko pragnie odrobiny wysiłku z mojej strony, żebym się postarał, by w takim świecie się znaleźć. I nawet w tej chwili, chociaż ten świat jeszcze nie jest stworzony, nie zapanował tutaj na ziemi, jak wszyscy widzimy, to ja już żywiąc prawdziwą nadzieję na życie w takim świecie, już w tej chwili się cieszę, raduję. Chociaż może być mi ciężko, chociaż może, że wiele niesprawiedliwości mogło się w tej chwili pojawić w moim życiu, które mogą przygniatać z ludzkiego punktu widzenia patrząc, ale ja mając nadzieję nie załamuję się, bo wiem, że nie zawsze tak będzie. Nie zawsze będzie tak ciężko, jak jest teraz, że nadejdzie czas, kiedy będzie lepiej. I to jest rola nadziei, dlatego mamy żyć nadzieją. Nasze życie jest wiarą pełnym. Nasze życie ma być życiem wiary i życiem nadziei. Tak ma być to prowadzone nasze życie. Powiem jeszcze o kolejnym, trzecim elemencie, chyba o dalszych już nie będę mówił, bo obiad by nam uciekł i do kolacji musielibyśmy tutaj siedzieć, a na pewno nikt nie chciałby tak długo siedzieć. Ja ze swojej strony nie chciałbym tak długo tu stać. Na pewno mogę powiedzieć, więc ten trzeci element, pozostałe zostawimy sobie, jeżeli będzie wolą Pana w przyszłości na rozważenie. Trzecim elementem jest poznanie, czy też umiejętność, jak mówi Biblia Gdańska, mówiąc współczesnym, prostym językiem, wiedza. Też jest tutaj podawana i też mamy ją przydawać. Wiedza też ma swoje, znaczenie. To nie jest tak, że nie jest niepotrzebna. Oczywiście w tej chwili mówimy o chrześcijaninie i o chrześcijańskiej wiedzy. Tą wiedzą to jest znajomość Bożego Słowa. Znajomość Bożego Słowa jest nam potrzebna. Mamy ją też przydawać, pisze apostoł Piotr tutaj. I tak samo jak zalety charakteru mamy przydawać i pomnażać przez całe nasze życie, tak samo na jednej liście wśród mamy 8 elementów podanych, 7 z nich to są cechy charakteru, zalety charakteru, a jeden to jest wiedza i też jest napisane, że mamy ją pogłębiać, więc ona też jest czymś, czego chrześcijanin potrzebuje i w czym ma wzrastać przez całe swoje życie. Wiedzy chrześcijańskiej, zrozumieniu Słowa Bożego, tego, co Bóg w nim podał. Przy okazji jeszcze można by zaznaczyć, że te trzy elementy tutaj podane w tej chwili, czyli wiara, nadzieja i wiedza, składają się na wielki atrybut boskiego charakteru, jakim jest mądrość. Po te 8 elementów można przyporządkować do 4 atrybutów boskiego charakteru i akurat te 3 pierwsze składają się na mądrość. To też warto się zastanowić, bo to jest mądrość, prawdziwa mądrość z boskiego punktu widzenia. Z czego ona się składa? Kto jest prawdziwie mądry? Bóg odpowiada, mądry jest ten, kto ma wiarę we mnie, kto w oparciu o mnie i o swoją wiarę ma nadzieję na lepszy świat, na doskonały świat i ten, kto zna moje słowo, no i w nie wierzy i właśnie w oparciu o nie ma nadzieję. Ten jest prawdziwie mądry. Więc nie jest tak, jak to mówi polskie przysłowie, że nadzieja jest matką głupich, bo wprost przeciwnie, nadzieja jest częścią mądrości i komu jej brak, to ten jest głupi, a nie ten, kto ma nadzieję z boskiego punktu widzenia. Kiedyś słyszałem utwór pewnego piosenkarza polskiego, chrześcijańskiego, który śpiewał w tym utworze, że moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. I kiedyś się zastanowiłem właśnie w kontekście tego przymiotu boskiego charakteru nad jego słowami, no rzeczywiście mądrze śpiewa w tej swojej piosence, bo wiedzę też posiada, bo już widać to z jego utworów, że zna Słowo Boże, ale dodatek jeszcze mówi, że ma wiarę i nadzieję, czyli innymi słowy jest mądry. Parafrazując jego słowa, równie dobrze mógłby śpiewać, że moje życie ma sens, bo jestem mądry. No i słusznie, bo tylko życie ludzi mądrych ma sens. Jeżeli ktoś nie ma tych trzech elementów, to jego życie w mniejszym lub większym stopniu jest bezsensowne i w sumie w wielu przypadkach lepiej, żeby się im prędzej się skończy, to tym lepiej dla tej osoby, bowiem im dłużej żyje, tym bardziej się degraduje w swoim życiu i tym większa i trudniejsza droga ją czeka w przyszłości, żeby przejść proces restytucji. Ale moje życie ma sens, jeżeli mam wiarę i nadzieję, opartą na Słowie Bożym, czyli tą znajomość Słowa Bożego też muszę posiadać. Wtedy takie życie ma sens, bo jest to życie człowieka mądrego, a człowiek mądry stara się to swoje życie pożyteczny sposób przeżyć jak najlepszy, a nie ma lepszego sposobu na życie niż przeżycie go z Bogiem. W oparciu o Jego Słowo, poprzez studiowanie Jego Słowa, pokładanie nadziei w tych obietnicach, jakie Bóg w swoim Słowie złożył i niezachwiane wierzenie. Bo jeżeli ktoś takie życie prowadzi, to nie tylko, że się rozwija, ale szczęśliwy czuje się w swoim życiu, bo czym miałby się martwić? Coś mu nie wyjdzie, to się tym nie martwi, bo zaniesie ten problem Bogu, przedstawi. I teraz powie, Bóg już się tym, tą rzeczą zajmuje. Ja się nie muszę o to martwić. On te sprawy wyklaruje, bo tak obiecał. i to jeszcze będzie dla mojego dobra. A skąd wiemy, że obiecał? No przecież znamy. Trzeba właśnie, tu się pojawia potrzeba wiedzy. No, trzeba wiedzieć, co Bóg napisał w swoim słowie. Tak? A czyż nie napisał słowami apostoła Pawła, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu tym, którzy Boga miłują? Znamy Biblię. Wiemy, że tak napisał, że to obiecał. Czyli ta sprawa, która wyszła, na którą zaniosłem przed nim, to też ona ma współdziałać dla mojego dobra. A gdzie indziej napisał też ustami słowa apostoła Pawła, że nie przyszło na was doświadczenie cięższe, niż byście mogli znieść. Więc jeżeli wydaje mi się, że ono jest takie ciężkie, to co mnie spotyka, to prawdopodobnie mi się tylko tak wydaje. Ono na pewno nie jest cięższe, niż mogę znieść, bo inaczej Bóg byłby kłamcą, a przecież nie jest kłamcą, tylko być może mój kontakt z nim jest zbyt słaby, moja wiara jest zbyt słaba, dlatego wydaje mi się to tak trudne. Gdybym miał mocniejszą wiarę i nadzieję, czyli parafrazując, gdybym był mądrzejszy, to w taki sposób na to nie patrzył. A jeżeli patrzę, że to jest takie straszne i ciężkie, to znaczy, że taki szczególnie mądry nie jestem. A dlaczego nie jestem taki szczególnie mądry? Bo jak? Bo brak mi wiary i nadziei. To jest też ważna rzecz, żeby pamiętać. Wiara i nadzieja plus znajomość Słowa Bożego czynią nas ludzi mądrymi. Prawdziwie mądrymi z boskiego punktu widzenia, a jest to jedyny absolutny punkt widzenia. Wszelka inna mądrość nie jest mądrością pochodzącą z góry, nie jest czymś, na czym w życiu należałoby się oprzeć. Więc omówiliśmy sobie te pierwsze trzy elementy, do dodawania których tutaj namawia nas apostoł Piotr i jeszcze pisze, że one się mają pomnażać w naszym życiu. Czyli, tak jak wspominałem na początku, to jeszcze na zakończenie wspomnę jeszcze raz, to nie są takie elementy, które oddzielne, które dodajemy, jeżeli że zanim dodamy któryś element, to go nie mamy. Bo każdy posiada pewną miarę, bo od czegoś trzeba zacząć. To nie może być tak, że tego nie ma zupełnie, bo wtedy nie mógłby nawet przydawać i pomnażać tego, tylko ma pewną miarę i w trakcie jego życia powinno przyrastać, powinien dodawać coraz większą miarę tej zalety charakteru, tak, by te zalety charakteru w nim się pomnażały. I taki jest cel chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiego rozwoju i do takich działań matematycznych, do takiego dodawania i mnożenia nawołuje nas tutaj apostoł Piotr, byśmy w ten sposób w naszym życiu postępowali, byśmy stawali się ludźmi coraz to mądrzejszymi dzięki temu. Takiej mądrości braterstwu życzę. Sam również pragnę, bo bardzo mi potrzeba tej mądrości nabywać i ją powiększać. Oby te myśli były dla nas zbudowaniem. Dziękuję za to uwagę.
Drodzy braterstwo, zakończymy to.